Dzień dobry. Ostatni weekend dominowały omówienia 20. zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Tak więc dzisiaj będzie właśnie o tym. Najpierw ogólne dane gospodarcze, kiedy Xi Jinping obejmował swój urząd. W 2012 roku wzrost Chin to 8%, powyżej ówczesnych oczekiwań. Mimo, że był to najniższy wynik od 2000 roku. Planowany wzrost na ten rok, kiedy już jest od 10 lat u władzy, to 5,5%, a rzeczywisty 2,5% wobec wcześniejszych 8%. Wtedy produkcja przemysłowa wzrosła o 10%, sprzedaż detaliczna o 15%, inflacja CPI wynosiła 2,6%, obecnie jest taka sama. Bezrobocie wśród młodzieży wówczas to prawie 10%, obecnie prawie 20%. Wówczas ogólne bezrobocie średnie w kraju 4,5%, obecnie ponad 5,5%. Wówczas zagraniczne inwestycje spadły po raz kolejny od 3 lat po kryzysie międzynarodowym. Wówczas Chiny postrzegano diametralnie odmiennie niż dzisiaj. W 2009 roku Martin Jack wydał swoją słynną książkę Gdy Chiny będą rządzić światem, która wyrażała ducha ówczesnych czasów. Odchodzący przewodniczący Hu Jintao, poprzednik Xi, pisał w artykule w chińskiej gazecie wówczas, cytuję, wrogie międzynarodowe siły wzmacniają starania dążące do okcydentalizacji i dzielenia naszego kraju. Teraz przedstawię sytuację zewnętrzną Chin. Najbardziej znanym chyba takim obiektem krytyki są obozy koncentracyjne dla Ujgurów. Ponad rok temu wyciekły z chińskich instytucji dokumenty, które przypisują Xi Jinpingowi i premierowi Li Keqiangowi osobiste zaangażowanie w tworzenie obozów oraz szczegółowe zalecenia kogo i jak w nich traktować. Międzynarodowemu Trybunałowi w Londynie obradującemu w tej sprawie przekazał te dokumenty panel naukowców pod przewodnictwem niemieckiego naukowca Adriana Zenza. Według władz w Pekinie nie przeprowadzają one zagłady Ujgurów, lecz prowadzą działalność antyterrorystyczną i nie są to obozy koncentracyjne, lecz szkoły zawodowe. Kolejna sprawa to wizerunek Chin na świecie. Zgodnie z badaniami Pew Research sprzed roku, wizerunek Stanów Zjednoczonych poprawia się w przeciwieństwie do Chin. Tendencja ta dotyczy praktycznie wszystkich badanych krajów. Najgorzej jest w Japonii, Szwecji, Australii, Południowej Korei i USA, gdzie powyżej 3/4 społeczeństwa ma negatywną opinię o HRL. Gwoździem do trumny dla wizerunku Chin było wytworzenie i wypuszczenie w świat wirusa z Wuhan oraz późniejsza polityka presji i żądań w zamian za odzież, maski i inne wyposażenie z Chin. Przykładem izolacji Komunistycznej Partii Chin było międzynarodowe osamotnienie Xi Jinpinga na Olimpiadzie Zimowej. Kolejna kwestia to poparcie Tajwanu, które wzrasta na całym świecie. Chińscy rzecznicy ministerstw i urzędnicy, a także dyplomaci są coraz bardziej zapracowani ciągłym upominaniem, grożeniem i sprowadzaniem krajów, osób i firm na właściwą drogę. Jest tak m.in. ze względu na stale odwiedzające Tajwan delegacje z całego świata. Chińskie upomnienia i groźby osiągnęły 2 miesiące temu apogeum podczas wizyty Nancy Pelosi. I tak naprawdę Komunistyczna Partia Chin nie jest w stanie nic zrobić. Wręcz przeciwnie. Protesty i groźby tym bardziej utwierdzają gości w potrzebie przyjazdu. I tak mimo stałego nawoływania i upomnień na przykład, władze Indii od dekady nie użyły zwrotu polityka jednych Chin. Prezydent Biden trzykrotnie mówił o gotowości do zaangażowania wojsk amerykańskich w obronę Tajwanu. Instytuty Konfucjusza musiały zmienić nazwę po ostrej krytyce na świecie. A zagraniczni influencerzy Komunistycznej Partii Chin przebranżawiają się na Taiwan Hands. Jest niewiele kwestii, w których republikanie i demokraci się jednoczą. Tematem takim jest z pewnością opór wobec Chin pod rządem Xi Jinpinga. Sytuacja wewnętrzna w kraju. W ostatnim roku administracja Xi nie tylko zdołowała gospodarkę chińską, lecz udało się to także z miastem uznawanym przez dekady za oazę prosperity i wolnego rynku. Z programu wizowego British Nationals Overseas skorzystało i wyemigrowało ponad 100 tysięcy mieszkańców Hongkongu do samej Wielkiej Brytanii, ponadto do Singapuru, Kanady i USA. Ceny nieruchomości spadają i według zapowiedzi agencji nieruchomości to dopiero początek. Od 2 lat trwa stały eksodus z Hongkongu firm oraz setek tysięcy ekspatów. Wielu z nich, którzy nie wyobrażali sobie wcześniej opuszczenia tego miasta. W latach 2015-19 do miasta napływało ponad 50 tysięcy nowych mieszkańców rocznie. Jednak według danych Departamentu Imigracji tylu mieszkańców opuściło tylko w pierwszych 2 tygodniach marca tego roku. Ofiarą padły w Hongkongu także chomiki. W momencie paniki covidowej i z przenoszą wirusa w styczniu władze Hongkongu uśmierciły ich 2000. Wielu cudzoziemców dotyczy... Wyjazdy cudzoziemców dotyczą także innych chińskich miast. I tak zgodnie z opublikowanymi w kwietniu danymi z Brytyjskiej Izby Handlowej w porównaniu z 2010 roku z Szanghaju wyjechało 20% cudzoziemców, a z Pekinu 40%. Jako ciekawostkę podam, iż znajomy, u którego przed wyjazdem na Tajwan pobierałem lekcje chińskiego, powiedział mi ponad 20 lat temu. Wiesz, jestem jednym z niewielu albo jedynym Polakiem, który czytał w oryginale wszystkie dzieła Deng Xiaopinga. I tak naprawdę nigdzie nie ma tam mowy wraz z rozwojem Chin o pobycie cudzoziemców w Chinach. Mówiliśmy tutaj wcześniej także w audycjach o karach i regulacjach nakładanych na rodzimy Big Tech, czego wynikiem były zwolnienia setek tysięcy pracowników oraz ogromne spadki kursów akcji tych firm. Wyceny chińskich gigantów straciły setki miliardów dolarów. Także o zadłużeniu deweloperów, szybkich kolei i chińskich elektryków. Są jednak firmy idące pod prąd. I tak na przykład Volkswagen otwiera w Chinach 3 fabryki elektryków, a BMW przenosi produkcję z Wielkiej Brytanii. Obecny rok to także natężenia protestów społecznych ze względu przede wszystkim na lockdowny, ale także znikające z banków oszczędności życia obywateli. Mówimy tu o okresie od kwietnia gdzieś do lipca, o czym też mówiliśmy tutaj na falach Radia Wnet. Teraz omówię dokładnie dwa przykłady z ostatniego tygodnia, do czego doprowadziła polityka Xi Jinpinga. Pierwszy przykład jest wewnątrz kraju. Otóż 13 w zeszłym tygodniu niespodziewanym przykładem oporu był tak zwany człowiek na moście, taki przydomek dostał w internecie, który zostawił po sobie cały zestaw materiałów, który został oczywiście usunięty natychmiast z sieci. Mianowicie rano na moście, czy też na przejeździe w środku Pekinu, wywiesił on banery z napisami: chcemy żywności, nie testów covidowych, chcemy reform, nie rewolucji kulturalnej, chcemy wolności, nie lockdownów, chcemy wyborów, nie Führera, jesteśmy obywatelami, nie niewolnikami. I teraz omówię część dotyczącą tego zagadnienia, które jest raczej nie bardzo znana publicznie. Mianowicie jest tu kilka ciekawostek. On został szybko zidentyfikowany przez chińskich internautów i nie mówił o protestach czy demonstracjach, ale mówił o zaniechaniu, o odpuszczeniu sobie i o biernym proteście. Nie krytykował także partii. To jego całe wystąpienie było skierowane bezpośrednio przeciwko Xi Jinpingowi. I na tej swojej stronie, która została usunięta, miał całą rozpiskę, jak uratować Chiny. Opisał różne formy protestu, zaprojektował ulotki dla wojska, policji, cywili i kierowców. Tych materiałów jest tak wiele, że publikację zaczyna on od spisu treści. I wypowiadał się podobno w imieniu dwóch organizacji. Określił tego China General Election Committee. Cenzura i bezpieka oszalała. Najpierw usunięto z sieci słowo Pekin. Następnie wprowadzono nadzorców mostów. To są ludzie, którzy dostają około 45 dolarów dniówki i mają pracę na następne 2 tygodnie. Pilnować mostów w Pekinie czy przejść kładek, żeby nie było takich protestów. Niektórzy użytkownicy Weibo otrzymali dożywotni ban za samo dzielenie się tymi postami, nawet odległe wspomnienie tematu. Podobno w Chinach, chcąc teraz kupić metr materiału, trzeba podać imię. Podobno jest także... Podobnie zdaje się z farbą, chociaż tego akurat nie byłem w stanie potwierdzić, to akurat widziałem w jednym źródle. Teraz pytanie jest takie, czy ten człowiek był samotnym wilkiem, czy może był częścią wspólnoty obywatelskiej, czy też może był wspierany przez silne frakcje anty-Xi Jinpingowskie. I która opcja jest najgorsza dla Xi Jinpinga? Prawdopodobnie ta obywatelska, ale tego nie wiemy. Także widziałem w sieci posty, które twierdzą, że ponoć część z tych jego materiałów jest już w obiegu, jest drukowana i rozprowadzana gdzieś po Chinach. Kolejny przykład jest z zewnątrz kraju, też z zeszłego tygodnia. Jest to najnowszy przykład oporu wobec polityki Chin, tym razem USA. W administracji Bidena do głosu doszli zwolennicy zdecydowanego dekaplingu gospodarczego z Chinami, co prawdopodobnie zapowiada kolejne zdecydowane kroki, może w dziedzinie finansów. Celem jest prawdopodobnie powstrzymanie rozwoju Chin w podstawowych dla gospodarki dziedzinach. Ostatnie zdecydowanie działania władz amerykańskich poprzedzały wcześniejsze mniejsze ograniczenia przepływu technologii z oraz do Chin. W latach 2018-2022 liczba firm wciągniętych na tzw. Entity List Departamentu Handlu wymagającą licencji wzrosła czterokrotnie. Reakcją Chin będzie prawdopodobnie presja na partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych jak Korea Południowa, Japonia czy Tajwan. Jest to łatwiejsze niż wywieranie nacisku na same USA. I tak mowa jest tutaj o tym, że 7 października rząd USA ograniczył eksport wysokiej klasy chipów do Chin. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu. Media określiły to jako cofnięcie chińskiego przemysłu mikroprocesorów do epoki kamienia łupanego. Teraz dzięki uprzejmości znajomego poprosiłem znajomego, który siedzi w tej branży, pracuje w jednej z największych tego rodzaju firm na świecie, o komentarz. Także w tej chwili zacytuję jego wypowiedź. To jest kilkadziesiąt zdań na ten temat. Nie będę mówił o tej firmie, określę jaką firmę X, o której on mówi. I teraz cytuję. Według mnie to jest dopiero początek wyciągania ciężkich dział i będą kolejne kroki, ale po kolei. Wpływ obecnych obostrzeń dotyczy dostawców wyposażenia i podzieliłbym je na trzy aspekty. Pierwszy to logistyka i części zamienne. Tu od dawna czyniono grube przygotowania. Już od paru lat zarówno chińskie fabryki, jak i ich dostawcy sprzętu gromadzili kluczowe części w magazynach w Chinach. Szczególnie dotyczyło to części wytwarzanych w USA. Stany magazynowe były, o ile mi wiadomo, niewspółmiernie wysokie do ilości posiadanych urządzeń. Wniosek więc taki, że się spodziewali i to, co mają w fabrykach działające, nie stanie z dnia na dzień. Druga kwestia. Wsparcie techniczne. Zarządzenie o niewspieraniu klientów z Chin przez obywateli USA i osób zamieszkałych w USA było pewnym zaskoczeniem. Sposób jego zakomunikowania w firmie świadczy o tym, że nikt się na takie coś nie przygotował. Oczywiście firma stara się do tego dopasować poprzez roszady kadrowe, ale parę praktycznych problemów jest. Na przykład dział wsparcia trzeciej linii firmy X jest dostępny 24 godziny, które pokrywają się na które składają się trzy zespoły pracujące po kolei w Holandii, USA i na Tajwanie. I trzeci dział, przyszłe dostawy maszyn. Chińczycy od lat rozwijają swojego czempiona wyposażenie o nazwie SMEE, Shanghai Microelectronics Equipment. I co jakiś czas się chwalą, że tuż coś będą mieli. Jest tak, jak jest naprawdę nie wiadomo. Podejrzewam, że poza litografią idzie im to nieźle. W litografii, mimo dostępu do ogromnych środków państwowych, postęp jest trudny, bo do tego przydaje się mieć dużą sieć klientów chętnych współpracować przy doskonaleniu produktu. Firma przez lata czyniła przygotowania do takiej sytuacji, przenosząc część produkcji z USA do Europy, choć nie wszystko się zakończyło. Poza tym to całe podejście do przygotowań od strony czysto legalnej jest w mojej ocenie ślepą uliczką, bo USA coraz bardziej chodzi o efekt końcowy, czyli odcięcie Chin, a nie o potyczki prawne, bo poza drogą prawną mają inne narzędzia nacisku na firmy europejskie. Z drugiej strony dopuszczenie szybko rosnącego rynku chińskiego to jak odcięcie sobie nogi. Zaboli i wymusi poważne cięcia kadrowe, w tym wielu europejskich poddostawców firmy X. Mówiąc szczerze, obstawiam, że do tego dojdzie. No i jest jeszcze jedna kwestia odpowiedzi Chin. Według mnie będzie to odpowiedź niesymetryczna i nieoczywista, mająca na celu odebranie drugiej stronie możliwości produkcji tego, co zostało zablokowane w Chinach. Parokrotnie miałem do czynienia z pracownikami z Chin, często po studiach w Holandii, którzy z dużą precyzją czasową skakali z firmy do firmy po funkcjach związanych z łańcuchem dostaw. Jakby im kto kazał tworzyć mapę powiązań pokazujących kto od kogo i co ile kupuje i do czego to potem służy. Jestem pewien, że jakaś centralna agencja w Chinach to zbiera i wiedzą o powiązaniach w branży. A zatem będzie to tak jak na wojnie, czyli tracić będą obie strony i pytanie kto ile wytrzyma. I teraz jeszcze krótko podsumowanie, kilka prywatnych uwag. Zastanawiam się, kto przez ostatnią dekadę bardziej zyskał i komu się sytuacja bardziej poprawiła, czy obywatelom Chin, czy ich przywódcy. Niewykluczone jest, że Xi szczerze nie jest skorumpowany ani zainteresowany pieniędzmi, ale ma może wyższy, historyczny, czysto ideologiczny cel w życiu. Podobno po skandalu z nakryciem swojej dalszej rodziny na interesach kazał im się wyprzedać. I tak naprawdę mnie ciekawi jedna rzecz, że to, co przewodniczący Xi chciał uzyskać, tak naprawdę uzyskała i osiągnęła prezydent Tsai, mianowicie światowe uznanie i sympatię dla swojego kraju. Silny wzrost gospodarczy. Poradziła sobie w znacznej mierze z wirusem z Wuhan bez większych napięć społecznych. Ma także silne poparcie obywateli. Według badań z maja wynosiło ono 43 do 48%. Politykę wobec COVID poparło prawie 70% społeczeństwa, a jej politykę przez cieśninę prawie 50% badanych. Jeszcze kilka zdań. Obecnie w przypadku eskalacji militarnej Chiny muszą się liczyć prawdopodobnie albo ze znacznym wsparciem innych krajów, Tajwanu, tak jak w tej chwili Ukrainy, albo na wojnę na kilka frontów. Tajwan ma mianowicie poparcie USA, Japonii, Australii i części Unii Europejskiej. Powoli do świadomości zachodnich decydentów przebija się fakt, iż o ile dla Zachodu komunistyczna partia Chin jest nadal konkurentem, to dla samej partii jest ona z Zachodem w stanie wojny. Obecnie Chiny nie mają praktycznie żadnych sojuszników poza związkiem z rozsądku z Rosją. I ostatnie zdanie. Osobowość Xi odczytuję jako ideologa i ryzykanta o wielkim ego. Tak więc mając wkrótce jeszcze większą władzę i misję aneksji Tajwanu, nie wróży to dobrze regionowi. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.